Wędrówki z Biblią w ręku.
Wracamy do Państwa po przerwie i zgodnie z zapowiedzią czas na kolejne zabytki, kolejne budynki, miejsca, które wskazują nam o dawnej świetności starożytnego Efezu. Pierwszym z takich miejsc jest Prytaneion.
To był budynek Rady Miejskiej zbudowany w I wieku po Chrystusie za czasów Oktawiana Augusta, potem przebudowany w III wieku. Tam na dziedzińcu tego Prytaneionu palił się wieczny ogień, opiekowali się nim kapłani, kureci. Było to też miejsce poświęcone Artemidzie. Do Artemidy jeszcze wrócimy, bo Efes chyba właśnie dlatego był taki słynny w czasach starożytnych, że tam istniała ta świątynia wielkiej Artemidy. No a wracając do tych kapłanów, o których wspomniałem, którzy tym ogniem świętym się opiekowali, wiecznym ogniem, to oni też dali nazwę jednej z ulic miasta, tak zwanej drodze Kuretów, która była częścią świętej drogi, czyli tego Hieros Chodos, która prowadziła do świątyni Artemidy obok Odeonu w kierunku biblioteki Celsusa. I tam znaleźli archeolodzy między innymi pozostałości licznych pomników. Ciekawy jest też system kanalizacyjny, który tam został znaleziony, czyli takie, no bardziej byśmy powiedzieli, trywialne sprawy, ale które dają też nam obraz funkcjonowania takiego starożytnego miasta.
Zostało też kilka świątyń. Świątynia Domicjana, na przykład świątynia Hadriana, czy świątynia Serapisa. To pozostałości po dawnych wyznaniach.
Tak, te dwie pierwsze, które Pan wspomniał, oczywiście to są świątynie, których nazwy pochodzą od cesarzy rzymskich i ich imiona też nam pokazują, że to już były czasy troszkę późniejsze niż ten okres, kiedy przebywał w Efezie święty Paweł, bo zarówno ta świątynia Domicjana, rzymska świątynia, jak i późniejsza jeszcze świątynia cesarza Hadriana, to były takie budowle bardzo okazałe, bo ta świątynia Domicjana należała do największych w mieście, ale już budowle późniejsze. Z kolei trzecia świątynia, o której Pan wspomniał, świątynia poświęcona Serapisowi, bogowi temu bóstwu egipsko-greckiemu, została zbudowana też dość późno, bo w II wieku, ale właśnie tutaj ona pokazuje nam już bardziej właśnie te wpływy innych kultów, o których Pan wspomniał, prawda? Nie tylko rzymskie, ale też te wpływy egipskie. I ten kult Artemidy, który może pozostawimy na koniec, ale powinno się rzeczywiście podkreślić no, ten związek miasta Efezu z tym kultem, bo to też zobaczymy we fragmentach biblijnych, no, był też takim pochodzącym od pradawnych wierzeń, które tam były czczone. I też widać wpływy egipskie, ale na przykład też i chetyckie w tym kulcie. No ale wracając jeszcze do tych świątyń, innych budynków, to warto oczywiście wspomnieć też taki obrazek, wizytówka miasta chyba, właśnie słynna biblioteka Celsusa. Budynek też późniejszy względem czasów, które nas interesują, czasów świętego Pawła, bo zbudowany w latach 114 do 117 na cześć Celsusa. Zbudował go jego syn, konsul Gajusz Juliusz Akwila, i ten budynek, który był też rzeczywiście biblioteką, był też miejscem pochówku tego, który dał imię, nazwę temu miejscu, czyli Tyberiusza Juliusza Celsusa Polemenusa.
Starożytny Efes korzystał również z dokonań i wkładu zarówno greckiego, jak i rzymskiego, o czym świadczą akwedukty doprowadzane do miasta. No a zakończeniami albo odnogami tych akweduktów były chociażby fontanna Pollia czy fontanna Trajana, ale także łaźnie scholastyki.
Tak, te typowe rzymskie łaźnie tam w Efezie odnalezione, zbudowane w I wieku, też nam dają obraz takiego codziennego życia miasta. Tak samo te fontanny, z których oczywiście one miały też swój walor jakiś estetyczny, ale z których czerpano wodę do codziennych potrzeb i które były takim ważnym elementem każdego rzymskiego miasta.
A budowniczemu akweduktu doprowadzającego wodę do miasta również poświęcono miejsce w historii, bowiem postawiono monument Memmiusa.
Tak, on wiąże się z wydarzeniami, które miały miejsce trochę wcześniej, bo w 86 roku przed Chrystusem, podczas wojny, i tu już też dochodzimy do takich właśnie historycznych informacji, wojny, którą prowadzili Rzymianie z Mitrydasem. I wódz rzymski Sulla zdobył miasto i taką pozostałością historyczną właśnie jest ten zbudowany monument dla upamiętnienia dyktatora Sulli i Gajusza Memmiusa właśnie, który ten akwedukt dający dobrą wodę miastu zbudował.
Charakterystyczne dla Efezu są również domy na tarasach. To miejsce, w którym mieszkali najbogatsi mieszkańcy starożytnego Efezu.
Tak, te domy pokazują nam znowu też z pierwszego wieku, czyli pokazują, jak żyło się właśnie w tamtych czasach, kiedy przybył do miasta Paweł, apostoł. One miały taki układ, jak też poznaliśmy w Koryncie 3 tygodnie temu bodajże, tak, jeszcze przed świętami właśnie w tej audycji drugiej poświęconej Koryntowi, czyli budynki, pomieszczenia scentralizowane wokół atrium otoczonego kolumnami, tym perystylem, i one też nam pokazują to, co tłumaczyłem też, że często te spotkania pierwszych chrześcijan zapewne właśnie w takich domach się odbywały, bo tam było miejsce, ale z drugiej strony też to miejsce było w jakiś sposób ograniczone właśnie tym atrium, triklinium, gdzie spożywano posiłki. No i te pierwsze spotkania chrześcijan tam w Efezie też zapewne w takich domach się odbywały i były uwarunkowane tym układem pomieszczeń, który taki dom miał.
Domy były połączone szeregiem ulic, wśród których warto zwrócić uwagę na dwie. Na ulicę Marmurową i drogę Arkadiusza.
Tak, ta droga Arkadiusza, nazywana też Arkadyjską, to była droga portowa, która prowadziła od Wielkiego Teatru w kierunku portu. Została nazwana na cześć cesarza, który doprowadził do jej odbudowy. I z inskrypcji, które znaleziono w teatrze, dowiadujemy się też, że była to ulica oświetlona dwoma rzędami pochodni. Znajdowały się tam sklepy. Pod mozaiką na wierzchni, pod powierzchnią znajdował się system kanalizacyjny i znaleziono też różne inskrypcje, które mówią nam również o tym, że w Efezie potem zaczęło rozwijać się chrześcijaństwo bardzo bujnie, bo znaleziono na przykład rzeźby przedstawiające 4 ewangelistów. Ta druga droga marmurowa, może bardziej znana turystom, prowadzi od Biblioteki Celsusa wzdłuż Agory Handlowej w kierunku teatru.
Mówiliśmy już o teatrze, który znajdował się w Efezie, ale przecież jeżeli mowa o Rzymianach, to właśnie oni krzyczeli zawsze chleba i igrzysk, a jak igrzyska, to musi być stadion. Także ta budowla była w Efezie.
Tak, też archeolodzy znaleźli pozostałości stadionu, który służył jeszcze w czasach greckich do różnych igrzysk, a w czasach rzymskich potem służył jako miejsce wyścigów, ale i walk gladiatorów, no i zawodów atletycznych w tym starym greckim stylu również.
Wróćmy jednak do tematu Artemidy, postaci, która związana jest z Efezem.
Ta świątynia Artemidy, jak spojrzymy, mamy tu przed sobą mapę starożytnego Efezu, znajdowała się tak jakby na uboczu, bo w pewnym momencie historii miasta właśnie Lizymach przeniósł ten ciężar miasta bardziej w stronę portu, ale ta świątynia no, rozsławiła Efes. Już w starożytności to miejsce było znane jako ośrodek kultu bogini matki. Taka legenda grecka, jedna z legend mówi, że to miasto nawet, czy świątynia na pewno założona została przez Amazonki i na przykład Kalimach z Cyreny mówi w swoim hymnie do Artemidy, że Amazonki ustawiły drewnianą podobiznę Artemidy pod dębem w Efezie i tam odtańczyły taniec wojenny, grały swoje pieśni. Rzeczywiście to miejsce już na przykład w III wieku przed Chrystusem było bardzo sławne i związane z takim kultem bogini matki jeszcze z czasów minojskich. Ten posąg Artemidy słynny nie zachował się do naszych czasów, ale z opisów wiemy, że był zrobiony ze złota, srebra, kości słoniowej, drewna hebanowego i czarnego kamienia. Możemy się tylko domyślać o jego pięknie. Zwraca też naszą uwagę fakt, że to przedstawienie bogini bardzo przypominało rzeźby egipskie albo greckie. Dużo też przejęła ta Artemida efeska cech frygijskiej bogini Kybele, czyli znowu też takie jeszcze bardziej starożytne nawiązanie do kultu bogini opiekującej się ziemią, powietrzem i wodą, dającej życie i urodzaj, a jednocześnie rządzącej też cywilizacją. I ten kult Kybele był bardzo rozpowszechniony w Anatolii jeszcze za czasów greckich kolonistów. Efeskie posągi Artemidy, kopie, które rzeczywiście mamy, bo oryginału nie mamy, ale te kopie, o których też usłyszymy we fragmencie z Dziejów Apostolskich, przedstawiają boginię ubraną w suknię, ozdobioną miejskimi wieżami, które są atrybutem jej władzy. Ozdoby z wyobrażeniami zwierząt również, bo ona była opiekunką zwierząt. No i też przedstawiana jest często jako bogini związana z pszczołami, nazywana pszczelą boginią. I właśnie w związku z tym symbole też na jej posągach, które przedstawiają wizerunek królowej pszczół.
Proszę księdza, czas nas niestety goni i musimy już powiedzieć o upadku Efezu, bo miasto straciło na swoim znaczeniu.
Tak, ale zanim o upadku, to jeszcze dwa słowa o tym, że rzeczywiście w czasach rzymskich no, przeżywało swój rozkwit. I to był najważniejszy czas dla miasta. Wspomniany już przeze mnie Sella, który zdobył miasto dla Rzymian i to było w 88 roku przed Chrystusem i od tamtego czasu miasto stało się ośrodkiem władzy rzymskiej również. Było stolicą greckiej prowincji Azji. Ta Azja, oczywiście to nie chodzi o kontynent, ale o ten obszar Azji Mniejszej. Jeszcze wcześniej Rzymianie władali tam, bo już od czasów pokonania Antiocha III, ale oddali to władanie królom Pergamonu, i dopiero potem od tego 88 roku miasto się rozwijało pod władzą rzymską. I było też, to trzeba zauważyć, podkreślić, czwartym co do wielkości miastem całego Imperium Rzymskiego. Także na pewno bardzo znaczącym. No a tak jak pan wspomniał, jak to już też mówiliśmy w tej części topograficznej, takie uwarunkowania geograficzne sprawiły, że port w Efezie stracił na znaczeniu i nastąpił powolny upadek miasta, aż do jego praktycznie zaniknięcia, bo dzisiaj to, co mamy, no oczywiście Selczuk jest jakimś tam kontynuatorem tej historii, ale widzimy po tych ruinach, że miasto po prostu w pewnym momencie historii całkowicie upadło.
A związanymi postaciami z Efezem jest chociażby Herostrates, Heraklit właśnie z Efezu, czy święty Jan Apostoł i Najświętsza Maria Panna, ale my skupimy się na przekazach biblijnych. To już po krótkiej przerwie.